Nie braterstwo. W poprzednim rozważaniu zastanawialiśmy się nad naszym życiem. Jak je prowadzić, żeby móc otrzymać tą wspaniałą, niezwiędłą koronę żywota? A w obecnej chwili chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad czasem, który jest przed nami. Nad czasem, który pomimo to, że jeszcze jest przed nami, to był opisywany bardzo dawno temu. W obecnej chwili spróbujemy przeanalizować widzenie proroka Izajasza, jego proroczą wizję, jaką miał, dotyczącą przyszłości. W drugim rozdziale właśnie jego księgi, a w drugim wersecie czytamy takie słowa: i stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór i wywyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do niej wszystkie narody. I temat nazwałem Izajasz o przyszłości. W świetle innych proroctw ustalamy, że góra pańska może przedstawiać tutaj Królestwo Boże, a inne góry to królestwa ziemskie. I tłumacząc ten werset w sposób dowolny, podajemy to proroctwo, nazwałbym to tak, dostępniejszym językiem, a to w celu łatwiejszego zrozumienia. I moglibyśmy te słowa oddać w taki sposób, że stanie się w ostateczne dni, że na gruzach zburzonych królestw zostanie ustanowione Królestwo Boże i zapanuje nad całym światem i tylko ono zadowoli wszystkie narody. I tu od razu wyjaśnienie, że pojęcia na gruzach królestw, że coś zostanie zbudowane, dosłownie w opisie Pisma Świętego nie znajdziemy, dlatego powtarzam, że jest to tłumaczenie dowolne. Jesteśmy przyzwyczajeni do stosowania, używania niektórych sformułowań, które zostały zaczerpnięte na przykład z wykładów Pisma Świętego. I wydaje nam się, że tak jest zapisane w Piśmie Świętym. No akurat dokładnie w tym przypadku tak nie jest, ale właśnie to dowolne tłumaczenie, tymi słowami posługuje się wierny sługa, przekładając właśnie ten werset na język taki bardziej zrozumiały. A inny werset, następny, to tłumaczenie potwierdza. Trzeci werset tego samego drugiego rozdziału Księgi Izajasza. I pójdzie wielu ludzi, mówiąc: pójdźcie, a wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego, albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalem. Z kolei prorok Micheasz podaje bardzo podobny tekst. Zapisany jest w czwartym rozdziale od pierwszego do trzeciego wersetu. Ale się stanie w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu pańskiego na wierzchu gór i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą I pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźcie, a wstąpmy na górę pańską, to jest do domu Boga Jakubowego, a będzie nas nauczał dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego, bo zakon z Syjonu wyjdzie, a słowo pańskie z Jeruzalemu, on ci sądzić będzie między wieloma narodami, a karać będzie narody mocne na długie czasy i przekują miecze swe na lemiesze, a oszczepy na kosy. Nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się więcej ćwiczyć będą do boju. Proroctwo staje się łatwiejsze do zrozumienia, gdyż wyraźniej podaje, że wielu ludzi z wielkim zadowoleniem, z entuzjazmem wręcz, wejdzie do tego królestwa i z radością będą dowiadywali się o prawdziwej drodze pańskiej i będą dokładali wszelkich starań, żeby właściwie po niej postępować. Aby mogli postępować tą drogą, potrzebny będzie pewien warunek do spełnienia. Otóż tym warunkiem jest przestrzeganie tego doskonałego boskiego prawa, o którym wspominałem już wcześniej. Wyłania się więc pytanie, co należy rozumieć przez słowo Syjon, następnie co należy rozumieć przez słowo pańskie, które miało wyjść z Jeruzalemu. Otóż słowo Syjon przedstawia nam tutaj pierwszą i najwyższą instancję Królestwa Niebieskiego, mianowicie przedstawia Chrystusa i Kościół w duchowej fazie. Podczas gdy druga instancja, niższa, jest wyobrażona przez Jeruzalem. Tak jak prawa w większości cywilizowanych krajów tworzone są przez kongres, czy też przez Sejm i Senat, o którym się teraz tak bardzo dużo również i w naszym kraju słyszy. Rzeczy co prawda nie zawsze pochlebnych i miłych, ale słyszy się dużo. Tak i w tamtym czasie będzie się to tak odbywało. I tą pierwszą fazę stanowi uwielbiony Pan Jezus Chrystus razem ze swoim Kościołem. Dziękuję. I będzie tam jedna stolica najwyższa i 12 niższych, jak dowiadujemy się z własnych słów naszego Pana, które zapisał Ewangelista Święty Mateusz w 19 rozdziale, a 28 wersecie. Zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na prawicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskie. Stolice te będą w tej pierwszej instancji, czyli w duchowej fazie, niewidzialnej dla człowieka. Drugą instancję będą tworzyli starożytni święci, prorocy i patriarchowie wzbudzeni od umarłych w doskonałych ciałach ludzkich z główną siedzibą w Jeruzalemie. Pismo Święte podaje, że oni będą postanowieni książętami po wszystkiej ziemi i zapisuje to psalmista Dawid w 45 psalmie, a 17 wersecie. Kiedy będziemy pilnie badać Pismo Święte, ustalimy, że w Królestwie Bożym będą właśnie te dwie wspominane fazy, duchowa i ziemska. Jednakże będzie jeden niewidzialny król, który będzie wydawał rozporządzenia, podobnie jak mamy w dzisiejszym czasie w bardzo wielu krajach, czyli coś w rodzaju Sejmu i Senatu, czy też Kongresu i Senatu, a najwyższe rozporządzenia, to największą władzę posiada prezydent. Stąd też i na ten najwyższy urząd w każdym państwie są stawiani, albo przynajmniej powinni być wystawiani, najzdolniejsi ludzie, aby wydawali odpowiednie rozporządzenia dla obywateli swojego kraju. W obecnym czasie daje się zauważyć, że z tymi zdolnościami to bywa bardzo różnie. Ale tam, w tym wspaniałym królestwie, na pewno nie będzie najmniejszej nieuczciwości, przepraszam, ani niekompetencji, jak możemy to zauważyć dzisiaj. Dlatego też na ten najwyższy urząd w swoim królestwie Bóg postanowił swojego własnego Syna, Jezusa Chrystusa, o którym prorok Izajasz powiada: oto sługa mój, polegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja. Dam mu ducha swego, on sąd narodom wyda. Jest to 40 rozdział Księgi Izajasza, a pierwszy werset. Na innym miejscu ten sam prorok określa, jaki rezultat będzie tego sądu, i czytamy: i będzie sądził między narodami, a będzie karał wielu ludzi, i przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy, i nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy. Jakże bardzo podobne, wręcz identyczne słowa czytaliśmy z księgi Micheasza. Czyli nie będzie to dzieło przypadku, tylko doskonale zaplanowane działanie. Powstaje więc teraz pytanie, jakiego rodzaju będzie to karanie i kiedy się to będzie odbywało? Apostoł Piotr odpowiada dosyć wyczerpująco na to, przynajmniej na sposób, w jaki to karanie miałoby się odbywać. W Księdze Dziejów Apostolskich, w 3 rozdziale, 23 wersecie czytamy: i stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Kara śmierci jest uważana za najwyższą i najstroższą karę wśród teraźniejszych narodów. I dlatego bardzo wiele krajów odstąpiło od jej stosowania. Jednak w tym sprawiedliwym królestwie będzie ona jednak stosowana. W obecnym czasie ten najwyższy wymiar kary jest uważany przez niektóre kręgi wręcz za barbarzyństwo, ale człowiek bardzo często chciałby dyktować Panu Bogu, jak on powinien postępować, jak karać, ale to nie dlatego, że jest bardziej sprawiedliwy, ale dla własnej wygody i próżnej chwały. I powody odstąpienia od wymierzania tego najwyższego wymiaru kary nie mają podłoża humanitaryzmu, ale obawy, żeby przypadkiem tych, którzy tak głośno przeciwko temu występują, nie obróciły się przeciwko nim. Każdy będzie jakby zagrożony zastosowaniem tej najwyższej kary. Jest jeszcze pewna różnica, że obecnie kara jest wymierzana po popełnieniu każdego jednego przestępstwa, podczas gdy w tym wspaniałym królestwie każdy zamysł już zostanie ukarany. Przed popełnieniem planowanego przestępstwa, gdyż tak jest napisane w 65 rozdziale Księgi proroka Izajasza, w 25 wersecie czytamy, że nie będą szkodzić ani zatracać na wszystkiej górze świętej mojej, mówi Pan. Czyli człowiek nie będzie w stanie zaszkodzić drugiemu człowiekowi. Nie będzie miał możliwości zabójstwa, które w dzisiejszym czasie jest karane dopiero po popełnieniu tego przestępstwa. Być może wydaje się to komuś okrutne, ale właśnie dzięki tak zwanemu liberalizmowi ludzkość doszła do tak zdegradowanego stanu, że będzie potrzebna naprawdę bardzo silna ręka, czyli władza owej laski żelaznej, kara prawa Bożego, żeby móc doprowadzić ludzkość do doskonałości. Ta kara doskonałego prawa będzie ścisłą dla każdego jednego i nie będzie żadnej możliwości przekupstwa albo ułaskawienia. Bo objawiciel święty Jan powiada, tak jak wspominałem, w drugim rozdziale Księgi Objawienia, w 27 wersecie, że będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Ktoś zapyta, no jak w takim razie można pogodzić prorocze orzeczenie, że przekują miecze swe na lemiesze, z tym, że będzie nad nimi rządził laską żelazną. Otóż, kochani braterstwo, w tych słowach nie ma żadnej sprzeczności. W tym królestwie nie będzie żadnych morderczych narzędzi, a prawo Boże, tak jak wspomniałem, będzie bardzo ścisłe i wyrażone jest przez pojęcie właśnie laski żelaznej. Objawiciel święty Jan na innym miejscu określa to rządzenie w następujący sposób. W 19 rozdziale, a 15 i 16 werset czytamy. A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody, albowiem on je będzie rządził laską żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego, a ma na szacie i na biodrach swoich imię napisane Król Królów i Pan Panów. I chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że nie ma tutaj mowy o literalnym mieczu, który by miał wychodzić z ust panującego, ale jest tutaj mowa o mocy Słowa Bożego, którą ten porządek w przyszłości będzie utrzymywany. I właśnie mocą tego słowa będą karane i bite wszystkie grzeszne narody. Ten miecz okaże się zdecydowanie bardziej skuteczny ponad literalny oręż. Ktoś zapyta, no ale jak to się będzie mogło odbywać? Czy to jest coś nie do pomyślenia. Miecz ostry wychodzący z ust panującego to jest określane mianem abstrakcji. Otóż przykład, jak to może się odbywać, mamy zapisany w Księdze Dziejów Apostolskich w 5 rozdziale od 1 do 10 wersetu. Braterstwo na pewno już pamiętają i kojarzą, o jakim wydarzeniu ten fragment mówi. A mąż niektóry imieniem Ananiasz z Safirą, żoną swoją, sprzedał majętność i ujął nieco z onych pieniędzy z wiadomością żony swojej, a przyniósłszy część niejaką, położywszy u nóg apostolskich i rzekł Piotr: Ananiaszu, wszedże szatan napełnił serce twoje, abyś kłamał przeciw Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę. I zali to, coś miał, nie było twoje, a coś sprzedał, nie w twojej mocy zostawało, wszedżeś tę rzecz przypuścił do serca twego. Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu. Wtedy usłyszawszy Ananiasz te słowa, padł nieżywy. I przyszedł strach wielki na wszystkich, którzy to słyszeli. A wstawszy młodzieńcy porwali go, a wyniósłszy pogrzebali. I stało się po chwili, jakoby po 3 godzinach, że i żona jego, nie wiedząc co się stało, weszła. I rzekł jej Piotr: powiedz mi, jeśliście za tyle tę rolę sprzedali? A ona rzekła: tak jest, za tyle. A Piotr rzekł do niej: wszakżeście się z sobą zmówili, abyście kusili Ducha Pańskiego. Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, u drzwi są i ciebie wyniosą. I padła zaraz przed nogami jego nieżywą. A wszedłszy młodzieńcy, znaleźli ją umarłą, a wyniósłszy, pogrzebali ją podle męża jej. Podany tutaj bardzo wymowny przykład wyraźnie świadczy o mocy tego duchowego miecza, o mocy słowa prawdy, która będzie zastosowana względem całej ludzkości w tysiącletnim panowaniu Chrystusa i Jego oblubienicy. A to właśnie w celu ukarania zamyślanych i planowanych dopiero przestępstw, zanim one w ogóle zostaną zrealizowane. Nie będzie ani potrzeba żubienicy, żadnego krzesła elektrycznego, komory gazowej, karabinu i jakichkolwiek innych wynalazków służących człowiekowi do zabijania drugiego człowieka, bo to karanie może być wymierzane w bardzo podobny sposób, jak miało to miejsce właśnie w przypadku Ananiasza i jego żony Zafiry. Słowo prawdy jest tak ostre, że przenika aż do kości i do szpiku. Przestępcy nie będą mieli czasu wyrządzić żadnej krzywdy swojemu bliźniemu, gdyż natychmiast zostaną ukarani, gdy tylko wpadną na pomysł, aby komuś wyrządzić coś złego. Wtedy dosłownie obietnica Słowa Bożego zostanie spełniona, że nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej świętej górze mojej, mówi Pan. To nie będzie możliwe. Choćby nawet ktoś bardzo chciał wyrządzić coś złego innemu człowiekowi, nie będzie mógł tego zrobić. W tym wspaniałym królestwie, kiedy będzie naprawiane wszelkie zło, nie będzie fizycznej możliwości uczynienia najmniejszego zła, ale właśnie tylko dobro na korzyść ogólną, na korzyść również swoją własną i na chwałę Stwórcy. Nasuwa się teraz pytanie, bo przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że ludzie jak nie bardzo mają co robić, to wymyślają albo coraz to nowsze narzędzia do zabijania, albo wymyślają sobie wojny. A to w zasadzie do absolutnie niczego dobrego nie prowadzi. I wymyślają przeróżne rzeczy po to, aby wyrządzić zło innemu człowiekowi. No skoro wtedy nie będzie możliwe, no to co oni będą robić? Skoro nie będzie można czynić źle. Bo człowiek jest do tego niestety, kochani bratwo, bardzo przyzwyczajony. Prorok Izajasz odpowiada na to pytanie. W 65 rozdziale od 21 do 24 wersetu czytamy. Pobudują domy, a będą w nich mieszkali, nasadzą też winnice, a będą jeść owoce ich, nie będą budować tak, aby tam inszy mieszkał, nie będą szczepić, aby tam inny jadł, nie będą robić na próżno, ani płodzić na postrach, bo będą nasieniem błogosławionych od Pana, oni i potomkowie ich z nimi. Nadto stanie się, że pierwej zanim niż zawołają, ja się ozwę, jeszcze mówić będą, a ja wysłucham. Mamy tutaj również potwierdzenie tego, o czym mówiłem wcześniej. Zanim cokolwiek złego zostanie wykonane, to zostanie to wykryte i ukarane. Pracy będzie pod dostatkiem dla wszystkich i każdy będzie pracował umiarkowanie. Nie w pocie czoła, tak jak pracuje się obecnie. Nie w taki sposób, gdzie jeden człowiek wyzyskuje drugiego dla własnego pożytku, dla własnej korzyści, a uczucia i starania innych ludzi nie mają najmniejszego znaczenia. Bo ty pracujesz u mnie i będziesz pracował dotąd, dokąd ja ci każę. W tym wspaniałym królestwie nie będzie takiej możliwości. Każdy człowiek doprowadzony do doskonałości fizycznej i umysłowej, a również i moralnej, z przyjemnością i dla własnej satysfakcji będzie chciał pracować i widzieć owoce swojej pracy. A to według innej zasady Pisma Świętego, która mówi, że kto nie chce pracować, to niechaj nie je. Tylko tutaj jest bardzo ważna rzecz, której nie możemy pominąć. Kto nie chce pracować. Bo w dzisiejszym czasie oglądamy ludzi, którzy chcieliby pracować, chcieliby rozwijać swoje zdolności, ale albo im to jakoś nie wychodzi, albo nie mogą, bo po prostu żyjemy w takim czasie, w jakim żyjemy. Ale ten czas na pewno się zmieni. Ktoś może powiedzieć, że ustrój wówczas panujący nosi znamiona znienawidzonego przez niektórych ustroju komunistycznego. To jednak musimy tutaj zauważyć i głośno powiedzieć, że same zasady owego znienawidzonego ustroju wcale nie są takie złe. Ale te naprawdę czysto komunistyczne ponoć gwarantują równość wszystkim, to jednak z realizacją, jak pamiętamy z historii, no bywało bardzo różnie. Zasady tego ustroju jednak nie do końca zgadzają się z tym, co pisze Pismo Święte. Na przykład pierwotny Kościół miał wzorowy porządek i tylko wierzący byli zobowiązani go przestrzegać. Ten pierwotny porządek w miniaturze był takim trochę obrazem na porządek tego wspaniałego królestwa, pod który podporządkują się wszyscy ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa jako swego Odkupiciela i przyjmą Go jako swojego Króla. Przeczytajmy uważnie opis tego pierwotnego porządku w pierwotnym Kościele. W Księdze Dziejów Apostolskich, w 4 rozdziale, od 32 do 35 wersetu czytamy. A od niego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna, a żaden z majątności swoich nie zwał nic swoim własnym, ale mieli wszystkie rzeczy wspólne. A wielką mocą apostołowie dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i była wielka łaska nad nimi wszystkimi, bo żadnego nie było między nimi niedostatecznego, gdyż którzykolwiek mieli rolę albo domy, sprzedając przynosili pieniądze za to, co sprzedali i kładli przed nogi apostolskie i rozdawano to każdemu, ile komu było trzeba. Teraz obserwujemy również takie rozdawanie. A najlepiej rozdaje się to, czego się nie ma, prawda? Słyszymy obietnice takie przeróżne, że dostaniemy złote góry. I słyszymy to już nie od dziś. A jak to się ma z realizacją, to zupełnie, jak to się teraz mówi, zupełnie inna bajka. Zauważmy, onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna. Kochani, braterstwo, jakże piękna rzecz. Myślenie o jednym, wiara w to samo, doskonała miłość braterska i wzajemne wspieranie się na tyle, na ile tylko się potrafi. No, zaczątki Królestwa Bożego, prawda? W dzisiejszym czasie jednak jednomyślność ludzi tego świata polega wyłącznie na jednym zamiarze. To jest na zamiarze posiadania władzy. Dzielenia się tym wszystkim, co tylko możliwe, w myśl zasady tego, że rozdawano każdemu, ile mu było trzeba. Tylko że dzisiaj się rozdaje każdemu, ile się chce. Także z prawem Bożym to ma bardzo niewiele wspólnego. Wtedy mówiło się o zmartwychwstaniu naszego Pana, o nadziei dla tych, którzy uwierzą, i nadziei zmartwychwstania całej ludzkości. Dzisiaj, w czasie panowania tak zwanej demokracji, słyszymy, ile kto ukradł, ile komu dał i za co. To jest bardzo przykre, bo wieści te nie dają żadnego zbudowania innym, a o chwale dla Pana Boga to już w ogóle nie może być mowy. Dzisiejszy człowiek nie uznaje żadnej świętości, żadnych autorytetów, a co najbardziej niebezpieczne z tego wszystkiego, to niestety, kochani braterstwo, zaczyna to dotykać również naszego środowiska. Doczekaliśmy czasów, gdzie głośno i wyraźnie teraz, po ponad 100 latach, musimy udowadniać na przykład, w którą obecność naszego Pana. Bo staje się problemem. Teraz. Teraz od nowa należałoby powoływać autorytety, bo te, którymi dysponujemy obecnie, stają się jakoś mało przekonywujące. A przypomnijmy sobie, kochani braterstwo, ja nie wymawiam, nie wypominam, o czym mówiliśmy w pierwszej godzinie naszego nabożeństwa. W którym momencie naszego życia popełniliśmy ten błąd, że teraz od nowa musimy coś udowadniać. Coś, co przez wiele lat było czymś absolutnie zrozumiałym, normalnym. A teraz musimy tego bronić. I czasami mimo usilnych starań nie bardzo wiemy jeszcze, jak to zrobić. Bo wszelkie argumenty są zbyt mało przemawiające. Czy to aby nie jest znowu swoisty znak czasu? W liście drugim do Tymoteusza w 3 rozdziale od 1 do 5 wersetu czytamy: a to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem ludzie będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromny, dobrych niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkosze raczej miłujący niż miłujący Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli. I jak apostoł to kończy? I tych się chroń. Miły uśmiech, serdeczne podanie dłoni, przytakiwanie wszystkim wokół, że mają rację, a potem w konsekwencji robienie swojej roboty. Przecież oni tak ładnie mówią, tak pięknie się modlą, tak ładnie śpiewają, a że przy okazji wznosi się przeróżne rzeczy, które wcale nie służą duchowemu wzrostowi chrześcijanina, to jakoś przymyka się na to oko. A potem trzeba tłumaczyć od nowa, skąd się wzięło powołanie, a co to jest okup. A na spotkaniach różnych, a po co są bracia starsi? Jak będziemy chcieli posłuchać wykładu, to sobie zaprosimy, a jak nie, to pójdziemy grać w piłkę. A jeszcze jak zaprosimy, a pogoda będzie sprzyjała, to podziękujemy temu wujkowi, bo pójdziemy sobie na spacer. No chyba, że będzie lało, no to będziemy słuchać wykładu. Kochani, braterstwo, to jest bardzo przykre, ale doczekaliśmy takich czasów. I uważam, że należy zaczynać o tym mówić głośno. Bo w pewnym momencie naszego życia zapędzimy się tak daleko i zauważymy, że pozwoliliśmy na tak dużo, że już nie potrafimy tego zmienić. Ja też kiedyś byłem młodym człowiekiem i to wcale nie jest tak bardzo dawno temu. I to, że na niektórych ze spotkań biblijnych, na niektórych kursach młodzieżowych, w programie dziennym były 2 wykłady, 2 badania i czasu wolnego takiego na rzeczy różne było bardzo niewiele i ten czas również był zorganizowany po to, żeby czegoś się nauczyć, no okazuje się, że moje pokolenie, owszem, z niektórymi wyjątkami, no nie powyrastało na najgorszych ludzi. Natomiast teraz, a po co tyle, przecież są wakacje, a po co się uczyć? Czasami się zdarzy, że młody człowiek jedzie na kurs, bo rodzice nie potrafią sobie z nim poradzić w domu, a przecież mimo najszczerszych chęci i największych starań obsługi kursu przez 2 tygodnie nie da się zmienić to, czego się napsuje przez cały rok. Ale niestety, kochani, doczekaliśmy takich czasów. Apostoł ostrzega przed ludźmi, którzy sprawiają tylko wrażenie pobożności, ale kierują się wyłącznie własnymi ambicjami i chcą zabłysnąć najjaśniej, jak to jest możliwe, to po to, aby pozyskać zwolenników, ale w celu rozprzestrzeniania własnych idei, a nie nauki Słowa Bożego. Dlatego więc, aby to nowe prawo mogło zostać wprowadzone, jest bezwzględnie konieczne, aby ten stary przepraszam, porządek został obalony i została udowodniona niezgodność ludzkiej mądrości i ambicji z boskim porządkiem. Następnie wspomniałem słowa wiernego sługi, mówiące, że na gruzach tych królestw, na których Pan ma zbudować swoje królestwo. Zauważmy, że człowiek od zarania dziejów to po swojemu tak naprawdę potrafi tylko niszczyć i produkować zło. I rzeczywiście, ludzki porządek, o ile w ogóle to można nazwać porządkiem, musi zostać obrócony w gruzy, aby mógł powstać ten nowy, wspaniały porządek. Porządek według myśli Bożej. Przeczytajmy tu kilka wyjątków z drugiego listu apostoła świętego Piotra z trzeciego rozdziału. Od drugiego do siódmego wersetu czytamy. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. On pierwszy świat, będąc zalany wodą, zginął. O potopie wszyscy ludzie wiedzą, że zniszczył ówczesny ustrój społeczny i religijny. Apostoł Piotr nazywa to światem. Nie rozumiemy, aby on mówił o zniszczeniu naszej ziemi, ale o ówczesnym porządku, bo ziemia jako taka nie została zniszczona, chociaż została zalana wodą, ale te wody opadły, ziemia pozostała. Ale zostali zniszczeni wszyscy ci, którzy występowali przeciwko Bogu. Dalej czytamy, że te niebiosa, które teraz są i ziemia tymże słowem, odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądny i zatracenie niepobożnych ludzi. W tym przypadku niebiosa wyobrażają nam niesprawiedliwy ustrój religijny, a ziemia zdegradowany ustrój społeczny. Oba te ustroje tworzą właśnie obecny świat, który jest skazany na spalenie. Może nie literalnym ogniem, ale ogniem strasznej anarchii. I nie jest to również moja prywatna nauka, ale nauka Pisma Świętego, w myśl tego, co napisał blisko 2000 lat temu apostoł święty Piotr. Ktoś powie, że on to napisał już dawno i jak dotąd nic się nie stało. Ale czy na pewno? Pan Bóg przeznaczył dzień na dokonanie tego dzieła, o którym apostoł Piotr prorokował w następujący sposób. W 3 rozdziale, a 10 wersecie w swoim drugim liście. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej spalone będą. Ludzie na ogół być może nie wiedzieli o nadejściu tego dnia, o dniu pomsty Bożej na grzesznym świecie. Ale ci, którzy naśladują naszego Pana, zostali o tym poinformowani. A czytamy o tym w 24 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, od 3 do 8 wersetu. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie, osobno mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak przyjścia Twego i dokonania świata. I odpowiadając, Jezus rzekł im, patrzcie, aby was kto nie zwiódł, albowiem wielu ich przyjdzie pod imieniem moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu ich zwiodą. I usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcie, abyście z sobą nie trwożyli, albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze nie tu jest koniec. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami, ale to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wszyscy zdrowo myślący chrześcijanie przyznają, że te wydarzenia działy się i dzieją się na świecie, na naszych oczach. Co dla nas wierzących jest również znakiem wtórej obecności naszego Pana. Zauważmy, jak bardzo wyraźnie na naszych oczach wypełniają się te słowa. A jednak nie brakuje takich, którzy tego nie widzą. Jakże wiele mamy najrozmaitszych kościołów, sekt. I każde z nich rości sobie pretensje i prawo do tego, że jest prawdziwym kościołem. Wyznawcy mają wmówione, że tylko ich kościół jest prawdziwy i wręcz gotowi są położyć swoje życie w obronie swojego kościoła, a nie dopuszczają do swoich umysłów faktu, że to tak nie jest. Ktoś powie, że się powtarzam. Ale po raz kolejny z pełną odpowiedzialnością powtórzę, że to, że ktoś, brzydko to nazwę, zapisze się do jakiejś społeczności, to spowoduje to, że on zostanie zbawiony. Nie ma takiej możliwości i Pismo Święte tak nie uczy. Sama przynależność nie daje nam żadnej gwarancji, bo do tego jeszcze jest potrzebne spełnienie wielu, wielu innych obowiązków. A większość ludzi polega na tym, jak wierzyli ich rodzice, dziadkowie, i nie mają odwagi, żeby gruntowo zbadać swoje poglądy i porównać to z nauką Pisma Świętego. Stąd też właśnie ludzie nie wiedzą o rzeczach, o których wiedzieć powinni. Wypadki, które były wspomniane przez naszego Pana, nie były kojarzone przez ludzi wtedy, ale dopiero wtedy, kiedy albo się wydarzyły, albo nastąpił jakiś przełom w ich życiu, że mieli tą możliwość tego zrozumieć. Proroctwa zostały wypowiedziane i wypełniają się w odpowiednim czasie. Ale czasie obranym przez Pana Boga. Nam, niedoskonałym ludziom, nikt nie dał prawa ustawiania wskazówek na boskim zegarze. Dla nas byłoby to może bardzo wygodne, gdybyśmy podyktowali Panu Bogu, że na przykład jutro chcemy, żeby zaprowadził królestwo i tak ma się stać. Pan Bóg sobie na to nie pozwoli. My możemy pragnąć i dokładać starań, żebyśmy się mogli zakwalifikować do tego. Ale nie możemy niczego wymusić. Prorok Izajasz w 42 rozdziale, 9 wersecie pisze: oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję, zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Powstaje więc teraz pytanie, jakie te pierwsze rzeczy miały już się dokonać? Odpowiadamy, że przypowiadane wydarzenia przez naszego Pana, które towarzyszyły Jego działalności podczas Jego pierwszej obecności na ziemi, wydarzenia, które możemy zaobserwować, wypełniające się proroctwa na naszych oczach, i na to właśnie powinniśmy zwracać naszą szczególną uwagę. Dzisiaj mówimy o nowych wydarzeniach. Mówimy o wielkim ucisku wyobrażanym przez ogień. Zwróćmy uwagę na dwie wojny światowe, które miały miejsce w krótkim czasie. I spróbujmy powiązać te fakty ze sobą. Czy to nie były właśnie wypełniające się proroctwa? Wtedy, kiedy Pan Jezus był po raz pierwszy na ziemi, Jego celem było głoszenie Ewangelii Jego narodowi. Kiedy od Korneliusza rozpoczął się czas pogan, zadaniem apostołów było głoszenie Ewangelii po całym świecie. Również teraz jest głoszona Ewangelia. Ale w jakim celu? W międzyczasie wydawane jest świadectwo o tym, co ma się dziać. Pan Jezus powiedział: i będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom. A wtedy przyjdzie koniec. Zapisane to mamy w 24 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, a 14 wersecie. Spotykamy się z zarzutami, nazwę to po imieniu, żadnego albo byle jakiego głoszenia Ewangelii. Bo nie macie efektów. Tylko czy żyjąc w czasie żniwa wieku Ewangelii, mamy spodziewać się efektów głoszenia Ewangelii? Czy to jest czas, o którym mówił Pan Jezus, że będzie kazana Ewangelia na świadectwo, nie w celu nawrócenia? Ale nie macie efektów. Tylko biorąc pod uwagę ludzi, którzy żyją na wsi, żyją z ziemi, uprawiając rolę, czy rolnik zdrowo myślący będzie siał w czasie żniwa? My, którzy, ja przynajmniej, nie mając wielkiego pojęcia o uprawie roli, też wpadłbym na ten pomysł, że wtedy, kiedy się robi zbiór, kiedy są żniwa, to w czasie żniwa się nie sieje. Tak więc te zarzuty są bezpodstawne. Ewangelia oznacza radosną nowinę. Nowinę o ustanowieniu wspaniałego królestwa, o zaprowadzeniu wiecznego pokoju, o przekuciu morderczych narzędzi na narzędzia rolnicze, o zbrataniu się wszystkich ludzi, wszystkich narodów, o wspaniałej zgodzie i jedności, ludzi wszystkich języków. I taka Ewangelia miała być głoszona. I taka jest głoszona przez wierny lud Pana. I tak jak wspominałem, nie w celu nawrócenia, ale jedynie na danie świadectwa, że Pan Bóg przez swego Syna, Pana Jezusa, ustanowi swoje królestwo, które zleje wielkie błogosławieństwa na wszystkich, którzy podporządkują się Jego prawu. Po usunięciu tych niesprawiedliwych niebios i tej niesprawiedliwej ziemi, tego samolubnego ustroju, apostoł Piotr powiada, że nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których mieszka sprawiedliwość. To jest coś nowego. Bo po założeniu tego nowego porządku będzie mieszkała sprawiedliwość. Teraz tylko dużo słyszymy o sprawiedliwości, ale o sprawiedliwym życiu, albo powiem inaczej, ale sprawiedliwego życia, to jakoś nie możemy zauważyć. Apostoł Piotr polegał na obietnicy Słowa Bożego, dlatego głosił, że Pan Bóg ustanowi nowe niebiosa, nie literalne, ale nową duchową władzę po skompletowaniu prawdziwego Kościoła Chrystusowego, które się składa ze 144 tysięcy członków. Członków, którzy są wybierani przez cały okres wieku Ewangelii, ze wszystkich narodów i języków. I właśnie prorok Izajasz w naszym tematowym wersecie nazywa tę duchową władzę Syonem. Dalej apostoł Piotr powiada, że Bóg ustanowi nową ziemię, ale i tu nie jest mowa o literalnej ziemi, ale o władzy. I władzę tę prorok Izajasz określa jako słowo pańskie, które miało wyjść z Jeruzalemu. Pilne badanie proroctw, odpowiadających dzisiejszym wypadkom na świecie, oczywiście z modlitwą, rozjaśni nasze umysły i pomoże dokładnie wgłębić się w ten wspaniały, doskonały, boski plan, który został stworzony po to, aby w końcu błogosławić upadłej, zbolałej ludzkości. Dziś ktoś powie, że chce kogoś wystraszyć laską żelazną, wytracaniem. Ale kochani braterstwo, nie o to chodzi. Bo żeby móc przygotować dla ludzkości doskonałe warunki do życia, to najpierw musi zostać naprawione to, co człowiek zniszczył przez nieumiejętne wykorzystanie tego wspaniałego daru Bożego, jakim jest wolna wola. Ta działalność człowieka musi zostać powstrzymana z całą stanowczością. Tak jak mamy zapisane w 22 wersecie 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni. Nowy przekład podaje te słowa może nieco wyraźniej. Gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. To człowiek przygotował sobie taką przyszłość. Człowiek zgotował sobie taki los, że gdyby ten czas jego nie został skrócony, to doprowadziłby człowiek do samozagłady i niczego więcej. Zanim jednak nastąpi to wspaniałe królestwo obiecane, musi nastąpić ten największy ucisk, który jednak nie będzie udziałem klasy oblubienicy Chrystusowej, w myśl tego, co napisał ten sam prorok Izajasz, tyle że w 57 rozdziale, w pierwszym wersecie. Słowa te doskonale wszystkim braterstwu zdane, że przed przyjściem złego sprawiedliwy zabrany bywa. Potem nastanie ucisk, wspomniany również przez objawiciela świętego Jana w 7 rozdziale, a 14 wersecie. I rzekłem mu, Panie, Ty wiesz. Ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi barankowej. Słowa te dotyczą jednak innej, wynikowej klasy, o której Biblia również mówi jako o zwycięzcach, ale rozwinięcie tego tematu zajęłoby nam z kolei bardzo wiele czasu. Braterstwo, są świadomi tego, że jest tutaj mowa o klasie wielkiego grona. Dołóżmy więc wszelkich starań, abyśmy zapracowali sobie na tą najwyższą nagrodę jeszcze przed nastaniem tego największego złego. Aby się nie okazało, że skończyło się lato, przeminęło żniwo, a myśmy niewybawieni. Zróbmy wszystko, aby dotyczyły nas słowa zapisane w 20 rozdziale objawienia świętego Jana, a 6 wersecie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. I tego to właśnie szczęścia i radości życzymy wam wszystkim, kochani braterstwo, jak również i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.